W przeglądzie zagranicznym zaczniemy od Stanów Zjednoczonych i od niezwykłego sukcesu Zorana Mamdaniego, socjalisty, który wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Już za chwilę porozmawiam o tym z Marcinem Fatalskim.
To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF24.
W Nowym Jorku wygrywa Zoran Mamdani. Demokratyczni kandydaci na gubernatorów triumfowali w New Jersey i Virginii. Z kolei w Kalifornii demokraci uzyskali poparcie wyborców do przeprowadzenia zmian granic okręgów wyborczych. Ale nawet w tych mniej widocznych wyścigach wyborczych na burmistrzów, na sędziów, na prokuratorów, generalnie triumfowali demokraci, zyskując głosy tam, gdzie rok wcześniej je stracili. Dziś ze mną dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to pojawia się podstawowe pytanie, czy Zoran Mamdani to będzie ten człowiek, który wyznaczy kierunek Partii Demokratycznej na najbliższe lata?
Nie wiem, chyba bym nie powiedział aż tak zdecydowanie, że to będzie kierunek Partii Demokratycznej. Na pewno Partia Demokratyczna nabrała bardziej, jakby to ująć, socjalnego rysu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby akurat on był aż tak, jeśli można tak ująć, radykalny, jak to się dzieje w wypadku Zorana Mamdaniego. Trzeba by się przyjrzeć temu, po pierwsze, ile z tego programu, który on zaproponował, będzie zrealizowane. Po drugie, ile z takich elementów, które cechowały jego retorykę właściwie jeszcze w tym okresie prekampanijnym, która była na przykład dotyczyła policji, działalności policji, ile z tej retoryki, która ma charakter ponadlokalny, a dotycząca stosunków międzynarodowych, chociażby państwa Izrael, ile z tego przetrwa, ale biorąc pod uwagę to, co o nim wiemy, wydaje mi się, że on był możliwy, jeśli można tak powiedzieć, jako wybór Nowojorczyków. Te wybory, o których tutaj mowa, czyli Virginia, New Jersey, one pokazują zwycięstwo kandydatek w tym wypadku umiarkowanych, można powiedzieć centrowych, centrolewicowych, można by tutaj dyskutować, jaki jest ich profil, ale to jednak nie jest taki profil jak Mamdaniego. Wydaje mi się, że jemu sprzyjały też okoliczności, to znaczy fakt, że właściwie mówimy o mieście, w którym to takiemu kandydatowi, jak tam republikanie wystawili, byłoby bardzo trudno, a jeszcze druga sprawa, no to miał jako kontrkandydata Cuomo, który po pierwsze ma za sobą bagaż bardzo negatywnych, nie wiem, negatywnej historii związanej tam z oskarżeniami o molestowanie. Był gubernatorem w trudnym czasie pandemii, to wszystko go obciążało i to wszystko spowodowało, że niejako wszystko sprzyjało Mamdaniemu, wbrew pozorom, mimo że jest taki nietypowy, mimo że jest taki osobny, mimo że jest muzułmaninem, mimo że jest radykalny, to wszystko powodowało, że w tych wyborach mógł wygrać. Jeszcze jedna uwaga, jeśli można. Podobne wybory odbyły się w Minneapolis jakiś czas temu i tam demokrata umiarkowany, centrowy pokonał kogoś takiego jak Mamdani. Więc nie wiem, czy podążenie za tym nurtem, który Mamdani wyznacza, byłoby najrozsądniejszym rozwiązaniem dla demokratów, którzy jak widać, no w tej chwili odzyskują wiatr w żagle.
Chciałbym trochę zapytać o ten profil ideowy Mamdaniego, o to, czy rację mają ci w Polsce, którzy mówią, komunista wygrał w Nowym Jorku. Na ile to rzeczywiście jest program radykalny, czy tylko radykalny z perspektywy amerykańskiej i może szerzej, skąd ta atrakcyjność socjalizmu w Stanach Zjednoczonych, które wiele osób łączy raczej z kapitalizmem i to tym kapitalizmem mniej skrępowanym niż w Europie.
Gdybyśmy mieli teraz godzinę na rozmowę, to bym spróbował wyjaśnić przynajmniej ze swojej perspektywy, dlaczego socjalizm w Stanach Zjednoczonych się nigdy nie przyjął. Już nawet nie jako główny nurt polityczny, ale nawet jako istotny nurt polityczny, bo no można powiedzieć, że ostatnio jakieś takie wyraźne sukcesy socjalizmu to są początki XX wieku. Często się zresztą Berniego Sandersa porównywało do niegdysiejszego kandydata na urząd prezydenta, który swego czasu zyskał 6%, ponad 6% w wyborach prezydenckich, chodzi o Eugene'a Debsa.
Kandydując z więzienia zresztą.
Jeżeli już mówić o tym, tak. I swoją drogą udzielił mu ułaskawienia, nie ten wielki liberał Wilson, za którego prezydentury go wsadzono, ale konserwatysta Harding. No, ale już zostawiając te historyczne elementy, można powiedzieć, że nasz kandydat tutaj teraz, socjalistyczny, no może on rzeczywiście z punktu widzenia amerykańskiego jest dość szokujący. To będzie taka pierwsza refleksja moja, to znaczy coś, co w Europie nie wzbudzałoby wielkich emocji, zwłaszcza w, nie wiem, we Francji, w Republice Federalnej to właściwie nie byłaby żadna emocja, ta kandydatura. W warunkach amerykańskich jest ze względu na Nowy Jork, ze względu na swoje wyznanie, którego nie ukrywa, ze względu na poglądy polityczne dość radykalne, jak na warunki amerykańskie. No tu chodzi o mrożenie chociażby tych czynszów, co w Barcelonie nie byłoby żadnym wstrząsem. W warunkach nowojorskich, w warunkach kapitalizmu, mówimy o drugiej po Wielkiej Brytanii ojczyźnie kapitalizmu, no to wydaje się takim hasłem dość szokującym. Skąd popularność? Ano popularność właśnie z tego powodu, że mamy do czynienia z refleksem oligarchizacji amerykańskiej gospodarki, ze wzrostem, ogromnym wzrostem kosztów życia. To paradoks, można powiedzieć, polega na tym, że czynniki, które wyniosły do prezydentury Trumpa w tej Ameryce poza Nowym Jorkiem, w tej Ameryce metaforycznego Ohio, powodują, że w Nowym Jorku wygrywa Mamdani, dlatego że on odwołuje się do tego, co jest podstawowym lękiem, problemem nowojorczyków, w ogóle Amerykanów, jak sądzę. W Nowym Jorku i w miastach jest specyficzna grupa ludzi, której zresztą próżno szukać w takim skupieniu, koncentracji i liczbie w innych miastach Stanów Zjednoczonych. Chodzi o osoby, które mają dyplomy kolegiów, uniwersytetów, a które nie tylko nie mogą awansować na drabinie społecznej, ale jeszcze zadłużając się w celu zdobycia wykształcenia, wiedzą, że nie tylko nie będą wiedli życia swoich rodziców, ale mogą żyć jeszcze gorzej niż rodzice. Ich oczekiwań nie zaspokaja ta centrowa część partii demokratycznej i myślę, że to jest powodem, dla którego Mamdani miał takie możliwości. Pytanie, w jakim zakresie on będzie w stanie zaspokoić te oczekiwania. Weźmy znów jeszcze takie jedno odwołanie historyczne tutaj na tapet. Franklin Delano Roosevelt kiedyś został gubernatorem Nowego Jorku i on pewne elementy później nowoładowe, jeśli można tak powiedzieć, wypraktykował w Nowym Jorku. Pomagało mu to w karierze politycznej. No można by się zastanowić nad tym, co uda się zrealizować Mamdaniemu i czy na przykład jego propozycje dotyczące udziału państw, stanu, przepraszam, czyli władz stanowych w regulacjach nie spowodują dalszego wzrostu chociażby czynszu, jeżeli tam się pojawią jakieś elementy dopłat, nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To wcale nie musi być takie oczywiste, że w tej chwili będzie można powiedzieć o bezwarunkowym sukcesie. I to jest ten drugi element. Natomiast na pewno można powiedzieć, że Mamdaniego niosła ta sama emocja polityczna, która niosła Trumpa, to znaczy rozczarowanie ludzi tym, w jakim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone i sytuacja, w której American Dream jest pojęciem już czysto historycznym.
Przypominam, rozmawiam z doktorem Marcinem Fatalskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyłapałem pewne podobieństwa do nieoczekiwanego wzrostu Donalda Trumpa, pewna antyestablishmentowość, odwoływanie się do emocji tych, których w pewien sposób zawiódł amerykański kapitalizm, specyficzny sposób komunikowania się z wyborcami. Jestem ciekaw, co pan doktor na te podobieństwa, czy to są politycy w pewnym sensie zbliżeni, nawet jeżeli ideologicznie takim do siebie daleko.
No, są takie teorie politologiczne, które wskazują na to, że te skrajności się zbliżają. To jest taka teoria podkowy, prawda? Zgodnie z którą ci, którzy są na krańcach niejako spektrum politycznego, jeżeli zagniemy to spektrum tak, jak zagięta jest podkowa, to oni są bliżej siebie. Tak? Bo ta podkowa jest symbolem tego rodzaju zbliżenia. Ale no, podążając w pewnym sensie za tą teorią politologiczną, można powiedzieć, że ona akurat chyba miałaby tutaj zastosowanie w tym sensie, że faktycznie problemem Stanów Zjednoczonych, problemem Ameryki jest rozczarowanie społeczeństwa różnymi elementami związanymi z funkcjonowaniem państwa, związanymi z funkcjonowaniem gospodarki i związanymi ze spójnością społeczną. I teraz każdy z tych polityków, jeżeli ich porównujemy tutaj, czyli tego prezydenta Stanów Zjednoczonych już w drugiej kadencji i tę nieoczekiwaną gwiazdę, jeśli można tak powiedzieć, Partii Demokratycznej, która przychodzi do Partii Demokratycznej z lewej strony sceny politycznej, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że oni odnoszą się do tych samych lęków amerykańskich, choć oczywiście mają inną grupę wyborców. Podtrzymuję to, co powiedziałem w tej pierwszej części naszej rozmowy, że w moim przekonaniu, bo pytanie dotyczyło tego, czy można sobie wyobrazić, że Partia Demokratyczna podąży w tym kierunku. Gdyby to na przykład miał być sam Mamdani jako jakiś kandydat w wyborach ogólnokrajowych, moim zdaniem byłoby trudno, dlatego że trzeba zdobyć wyborców spoza takiego wielkiego miasta jak Nowy Jork. Ja jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Nowy Jork to nie Ameryka, tak jak Londyn to nie Anglia, Berlin to nie Niemcy, to jest zupełnie inne miasto. I tam Mamdani wygrywa, ale on niejako próbuje zaspokoić te same lęki, które zaspokaja Trump właśnie w owym Ohio czy w Utah, mówiąc ludziom, że spróbuje pomóc tym, którzy przynależą, no powiedzmy tak umownie, do tej klasy ludowej. Dużo pisano w ostatnich latach na temat tego, co się działo z Ameryką, co się stało ze Stanami Zjednoczonymi, jakie są źródła, mówiąc metaforycznie, goryczy amerykańskiej, czyli tego poczucia, że Amerykanie uważają, iż ich kraj nie jest już ich krajem w tym sensie, że zajmuje się na przykład światem, a nie nimi. W ogóle, jeżeli byśmy mogli pociągnąć tę dyskusję, to bardzo byłbym ciekaw tego, co Mamdani tak naprawdę ma do powiedzenia o obecności Stanów Zjednoczonych w świecie. Co on by powiedział o Partii Demokratycznej, o tym, jaka jest rola. Gdyby Partia Demokratyczna poszła w tym kierunku, to pytanie, czy ona też nie byłaby bardziej zorientowana na Stany Zjednoczone, bo może taki jest duch czasów teraz. W naszej części Europy, zauważyłem, ludzie się bardzo ekscytują Mamdanim. Pytanie, czy nie jest tak, że nagle zobaczyliby takiego w cudzysłowie izolacjonista amerykańskiego, tylko z Partii Demokratycznej, który także uważa, że Ameryka jest overstretched, jak oni mówią, nadmiernie rozciągnięta w świecie. I to na tym polega moim zdaniem też to podobieństwo.
To jest ciekawe, bo jednocześnie w naszej części Europy nie brakuje ludzi podekscytowanych prezydentem Donaldem Trumpem i również no, jakby pomijających ten aspekt jego spojrzenia na świat i na obecność Amerykanów w nim. Ale skoro przy Donaldzie Trumpie jesteśmy, to jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać. Czy jest tak, jak twierdzą niektórzy, że sukces Mamdaniego i w ogóle te sukcesy demokratów to jest potężny sygnał alarmowy dla Donalda Trumpa, że sprawy zmierzają w złym kierunku? Czy jest jednak tak, że Donald Trump widzi sukces Mamdaniego i choć nie powie tego wprost, to jednak trochę się cieszy, bo zyskuje tak naprawdę przeciwnika idealnego, zyskuje kogoś, kogo może wskazywać dowolną ilość razy i mówić, zobaczcie, taka jest teraz Partia Demokratyczna, drodzy wyborcy w Ohio czy w Utah, to są prawdziwi socjaliści, komuniści być może i ich reprezentantem jest właśnie ten człowiek, który raptem od 2018 jest obywatelem amerykańskim, a teraz został burmistrzem Nowego Jorku, czy na pewno tego chcecie? Która wersja jest bliższa prawdy?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że Trump będzie próbował wyzyskać niejako Mamdaniego, natomiast bardziej skomplikowana jest kwestia innych jego porażek, jego w cudzysłowie, to znaczy on oczywiście odżegnuje się od tych porażek, on uważa, że one wynikają z faktu, że nie angażował się w te kampanie wyborcze po stronie republikańskiej, ale prawda jest taka, że dotyka go to, co jest no, losem wszystkich przywódców, zwłaszcza takich, którzy podejmują tak gwałtowne programy reformatorskie czy programy zmiany. Wiadomo było, że chociażby te cła, które on obwieszcza, uderzą w jakąś część jego elektoratu. Pewnie można by dyskutować w tym, o tym, jakie są skutki. Paradoks może polegać na tym, że to przez przekształcenie dynamiki stosunków międzynarodowych zainicjowane przez Trumpa przyniesie jakieś korzyści tej amerykańskiej klasie ludowej, ale w dłuższej perspektywie niż na przykład przyszłoroczne midterm elections, które mogą spowodować, że on straci tę unikalną sytuację dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy mają republikanie, i to republikanie zdominowani przez MAGA i Biały Dom i obie Izby Kongresu, to naprawdę jest wyjątkowa sytuacja. Ona może w przyszłym roku się dla niego skończyć. Więc myślę, że tak, z jednej strony wygodnie, dobrze, że wygrał z jego perspektywy Mamdani, będzie miał teraz w cudzysłowie chłopca do bicia, będzie mógł pokazać, jakiej degeneracji uległ Nowy Jork i będzie tylko potwierdzało jego tezę o tym, że właściwie mamy do czynienia z dwiema Amerykami, ta druga jest zepsuta, ta druga powinna być właściwie izolowana. Przecież też powiedzmy sobie szczerze, wyprowadzanie Gwardii Narodowej w takim mieście jak Waszyngton nie jest dla mieszkańców Waszyngtonu, tylko dla tych jego wyborców, którzy są gdzie indziej. On chce podkazać im sprawczość, więc teraz będzie pokazywał w taki sam sposób tego Mamdaniego. Natomiast uważam, że jest zaniepokojony i ma powody, żeby być zaniepokojonym, dlatego że w moim przekonaniu doświadczamy tego, czym jest używanie się władzy w tym sensie, że dotykają pewne elementy. Poza kwestią symboliczną, odrzuceniem woke culture, pewnymi rozwiązaniami związanymi z symboliką, chociażby z kwestią płci w armii amerykańskiej, z tym przywróceniem, choć na razie nieformalnym, nazwy Departamentu Wojny, on poza wymiarem symbolicznym, mam wrażenie, nie zaspokoił żadnych innych potrzeb swojego także elektoratu.
Bardzo
ten elektorat jest chwiejny. Gdyby ludzie mieli tak spójne poglądy, to wciąż wygrywaliby ci sami.
Bardzo chętnie pociągnąłbym ten temat, ale w dzisiejszej rozmowie już na to czasu nie ma. Jest pretekst do tego, żeby porozmawiać znowu. Dzisiaj gościem Przeglądu Zagranicznego był dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
Trwa Przegląd Zagraniczny Radia RMF 24.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiada zmianę polityki swojego kraju w stosunku do syryjskich uchodźców. Stwierdził, że wojna w Syrii się skończyła, więc nie ma powodu do dalszego udzielania im azylu na terytorium Niemiec i czas na repatriację. Podkreślił, że Berlin będzie wspierał procesy stabilizacyjne w samej Syrii po to, by ułatwić im powrót, a deportowani mają zostać ci, którzy przebywają w Niemczech bezprawnie albo dopuścili się w przestępstwa, ale w przyszłości te deportacje mogą dotknąć również tych, którzy nie zgodzą się wyjechać dobrowolnie. W Niemczech przebywa około 950 tysięcy Syryjczyków. Zwrot w niemieckiej polityce najprawdopodobniej wiąże się z sytuacją polityczną w tym kraju. Sondaże pokazują wzrost popularności radykalnie prawicowej AfD i stopniową utratę popularności Chadeków, czyli właśnie partii kanclerza Merza.
To jest Przegląd Zagraniczny w Radiu RMF 24.
Czas na Stany Zjednoczone. Od ponad miesiąca trwa zamknięcie rządów USA, czyli shutdown. Jednak część jego skutków dopiero teraz przybiera na sile. Jednym z miejsc, gdzie będzie to najbardziej odczuwalne, są lotniska. Osoby odpowiedzialne za sprawdzanie pasażerów czy kontrolerzy lotu coraz częściej wybierają chorobowe zamiast pracy bez wynagrodzenia i dlatego na lotniskach rosną kolejki. Loty coraz częściej są opóźnione, a poziom absencji stał się tak wysoki, że sekretarz transportu Sean Duffy ogłosił, że liczba lotów na 40 największych amerykańskich lotniskach zostanie zredukowana o 10%, co w praktyce oznacza tysiące odwołanych lotów. Tymczasem Stany Zjednoczone zbliżają się do jednego z najbardziej obciążających dla transportu lotniczego momentów w roku, czyli do Święta Dziękczynienia, które w tym roku wypada 27 listopada. Jeśli do tego czasu politycy w Waszyngtonie się nie porozumieją, Stany Zjednoczone czeka prawdziwy chaos.
Trwa Przegląd Zagraniczny Radia RMF 24.
Rosjanie albo zajęli Pokrowsk, albo są już naprawdę blisko tego celu. Starcia o to miasto w obwodzie donieckim trwają od wielu miesięcy i przypominają inne zmagania, które toczyły się wcześniej, czy to w Bachmucie, czy w Awdijiwce. O tym, jak wygląda obecnie sytuacja i co upadek Pokrowska może oznaczać dla przyszłości toczącej się wojny, będę rozmawiał z Michałem Nowakiem, analitykiem i publicystą portalu Nowy Ład, a także autorem raportu z frontu na YouTubie.
Cześć, witam cię i dzień dobry państwu.
Jak wygląda obecnie sytuacja w mieście, a może raczej inaczej powinienem sformułować to pytanie, co w ogóle o tej sytuacji wiemy, z jakich źródeł możemy korzystać, jakie wnioski z tego, co do nas trafia, możemy wyciągać?
Po pierwsze, możemy korzystać ze źródeł oficjalnych rosyjskich tudzież ukraińskich, ale w obu wypadkach raczej unikałbym pracy na tego rodzaju źródłach, więc zachęcam do tego i sam na tym pracuję, na źródłach otwartych, przede wszystkim na materiałach audiowizualnych, które są regularnie publikowane akurat z rejonu Pokrowska, to jest pewna reguła przez obie strony, zarówno przez Rosjan, jak i przez Ukraińców. Chodzi tutaj przede wszystkim o materiały nagrywane przez drony jednej i drugiej strony i w oparciu o te materiały, a także o raporty sytuacyjne ze strony tych bardziej rzetelnych źródeł nieoficjalnych, czyli choćby żołnierzy ukraińskich czy rosyjskich, tudzież ukraińskich mili blogerów, z tych wszystkich źródeł wyłania się obraz, któremu nie da się zaprzeczyć, a mianowicie taki, że Pokrowsk właściwie upadł. Nie upadła aglomeracja Pokrowska, bo musimy mówić jeszcze o sąsiednim Myrnohradzie, czyli drugim ukraińskim mieście, które właściwie jest przez Rosjan odcięte i niemalże bądź też zupełnie otoczone. Natomiast jeżeli chodzi o sam Pokrowsk, czyli to miasto symbol, patrząc na obecny rozwój wypadków na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, w około 90% znajduje się pod rosyjską kontrolą. Ten proces zdobywania miasta przez Rosjan trwa od ostatnich kilku tygodni. Przez poprzednie miesiące obserwowaliśmy zmagania pod miastem, rosyjskie podejście pod Pokrowsk. Właściwie rok temu przez kolejne miesiące Rosjanie nie prowadzili działań szturmowych bezpośrednio na kierunku Pokrowska, koncentrując swoją uwagę na innych kierunkach, natomiast Około miesiąca temu rozpoczęły się rosyjskie działania infiltracyjne na kierunku samego miasta, co doprowadziło do tego, że te rosyjskie działania o charakterze właśnie infiltracyjnym doprowadziły finalnie do niemalże całkowitego zdobycia miasta i to jednocześnie unaoczniło i ukazało te ogromne problemy ukraińskiej armii, o których właściwie się nie mówiło. Teraz te wątki nieco szerzej przedostają się również do tej ukraińskiej opinii publicznej, ale nadal są to problemy, z którymi Ukraińcy albo nie mogą, albo w pewnych wariantach nie chcą walczyć, co powoduje, że tego rodzaju wydarzeń, jak to, co dzieje się w Pokrowsku i to, co wydarzyło się w sąsiednim Myrnohradzie, bo mówimy dużo o Pokrowsku, Pokrowsk upadł, ale w sąsiednim Myrnohradzie otoczone, odcięte są elementy dwóch, trzech ukraińskich brygad. Nie mówimy tutaj o kilku tysiącach ukraińskich żołnierzy, bo to akurat jest całkowicie niezgodne ze stanem faktycznym, ale do kilkuset ukraińskich żołnierzy może pozostawać w całkowitym odcięciu i możliwości ich ewakuacji, odwrotu są niezwykle bardzo ograniczone, ale podobny trend zdobywania ukraińskich miast przez Rosjan za pośrednictwem tej taktyki przenikania oddziałów szturmowych obserwujemy już w Kupiańsku, gdzie większość tego miasta została przez Rosjan zdobyta. Obserwujemy to na kierunku Konstantynówki, gdzie Rosjanie już utworzyli przyczółki na terenie zabudowanym. Obserwujemy to na kierunku miasta Łyman, gdzie również Rosjanie dotarli już do terenów zabudowanych. To samo dzieje się w zrujnowanym Wołczańsku, gdzie większa część zabudowy tego miasta również została przez Rosjan zdobyta i wszędzie odbywa się to dokładnie w ten sam sposób. Rosyjskie grupy szturmowe, piechota przenika przez nieobsadzone pozycje obronne, korzystając z ukraińskiej słabości, bo Ukraińcom po prostu brakuje ludzi do obrony, oparli swoją obronę całościowo na dronach. I ta taktyka w oparciu o drony jest skuteczna często na terenach otwartych. Natomiast w terenach walki miejskiej, w sytuacji walk miejskich ta taktyka całkowicie się nie sprawdza. Rosjanie korzystają więc tam ze swojej przewagi liczebnej, artyleryjskiej, ale również przewagi w tym wsparciu w oparciu o bezzałogowce. To najbardziej widoczne jest na kierunku Pokrowska, gdzie rosyjska grupa Rubikon jest w całości zaangażowana. To doprowadziło do odcięcia ukraińskich wojsk w rejonie aglomeracji pokrowskiej, odcięcia wszystkich szlaków komunikacyjnych, objęcia tego obszaru rosyjską kontrolą ogniową, głównie w oparciu o bezzałogowce i stąd mamy całą serię nagrań publikowanych regularnie po kilka razy w tygodniu, na których widać zniszczone, uszkodzone ukraińskie pojazdy, które próbowały dostać się do Pokrowska lub z niego wyjechać, ale tak naprawdę teraz ten temat wybuchł medialnie. Ja o tym informowałem i szereg innych osób już dobre miesiąc temu czy nieco wcześniej, kiedy wiadomo było, jak sytuacja w Pokrowsku się skończy po tym, jak Rosjanie właśnie w oparciu o bezzałogowcy objęli kontrolą ogniową wszystkie drogi. Więc tu mamy powtórkę niekoniecznie tego, co działo się w Bachmucie, bo tam Ukraińcy ostatecznie zostali z miasta wypchnięci po kolosalnych stratach, to trzeba przyznać, ale wycofali się z miasta. Niekoniecznie porównywać do Awdijiwki, gdzie też Ukraińcy w ostatnich późniony sposób, ale się wycofali, ale raczej do Sudży, czyli do obwodu kurskiego, gdzie też drogi dojazdowe do miasta Sudża na terenie Rosji, które Ukraińcy kontrolowali przez kilka miesięcy, zostały przez Rosjan odcięte w oparciu głównie o bezzałogowce i Ukraińcy wycofywali się w sposób całkowicie niezorganizowany i przy wysokich stratach. To samo wydarzyło się teraz w Pokrowsku, przy czym tu możliwości odwrotu są jeszcze mniejsze, właściwie w niektórych wypadkach zerowe.
Czemu służyła ta akcja, o której w zeszłym tygodniu było tak głośno? Chodzi o desant helikopterowy, pojawiły się tam ukraińskie siły specjalne. Czy to cokolwiek zmieniło, jeśli chodzi o te walki o Pokrowsk? Rozumiem, że nie, skoro o tak negatywnych rezultatach rozmawiamy. I co w ogóle Ukraińcy próbowali wówczas zrealizować?
To niczego nie zmieniło i to niczego zmienić nie mogło. Wiemy o tym, że w tej operacji wzięły udział dwa śmigłowce Black Hawk, czyli około 20 ukraińskich żołnierzy sił specjalnych, którzy desantowali się w północno-zachodniej części Pokrowska w rejonie strefy przemysłowej, która w tamtym momencie znajdowała się już pod rosyjską kontrolą. Celem Ukraińców prawdopodobnie było utworzenie jakiejś pozycji blokującej, odzyskanie kontroli nad niektórymi zabudowaniami, tak aby poprawić swoją sytuację taktyczną i być może ułatwić ewentualny odwrót części jednostek, które były już w tamtym momencie odcinane w Pokrowsku. Ta operacja raczej zakończyła się ukraińskim niepowodzeniem, bo nie mieliśmy żadnych dowodów wizualnych, chociażby wskazujących na to, by którekolwiek z tych zabudowań dostały się pod trwałą ukraińską kontrolę. Rosjanie w oficjalnych i nieoficjalnych komunikatach zapewniali, że ta operacja ukraińska zakończyła się niepowodzeniem, ale pozostawiając nawet te rosyjskie rewelacje na boku, nic nie wskazuje na to, by ta operacja zakończyła się powodzeniem. No, zresztą widzimy teraz, jakie są następstwa kolejnych dni, kiedy to Rosjanie kontrolują już niemalże całe miasto, i w tym momencie, to też są najnowsze raporty sytuacyjne, jeszcze niepotwierdzone, ale sąsiedni Mirnohrad znajduje się już niemal w domkniętym okrążeniu. Jeżeli jakiekolwiek ukraińskie jednostki zostały w tym mieście, no to możliwości wycofania się w kierunku własnego zaplecza są już bardzo poważnie ograniczone.
Ze mną Michał Nowak, analityk i publicysta z portalu Nowy Ład, a także autor raportu z frontu na YouTubie. Rozmawiamy o sytuacji na ukraińskim froncie, zwłaszcza w rejonie Pokrowska, gdzie Ukraińcy nie zdążyli się wycofać, czy właśnie popełnili błąd i nie wycofali się w porę. Natomiast chciałem zapytać o to, jakie znaczenie będzie miał upadek Pokrowska. Czy to jest wielki wyłom, jeżeli chodzi o linię frontu, czy to jest po prostu kolejne z miast, które upadło? Był Bachmut, była Awdijiwka, był szereg innych miast, teraz jest Pokrowsk. Będzie jakieś kolejne i w praktyce nie zmienia się aż tak wiele. Jak na to patrzeć?
Cele rosyjskie tej wojny są dwojakie. Po pierwsze opanowanie Donbasu i to jest to, o czym Rosjanie oficjalnie mówią, to o czym oficjalnie nie mówią, ale na to wskazuje sposób prowadzenia tej wojny, to wyczerpanie ukraińskiego potencjału, co w pewnym wymiarze wojska rosyjskie już osiągnęły, bo podstawowym problemem wojsk ukraińskich, o czym mówiłem, są problemy kadrowe. Stąd też Rosjanie odnoszą sukcesy na wielu kierunkach jednocześnie i są w stanie prowadzić działania ofensywne na kilku kierunkach w dość podobnej skali zaangażowania własnych sił, czego w poprzednich latach nie obserwowaliśmy. Rosjanie raczej koncentrowali się na jednym kierunku, a teraz jednocześnie nacierają na Kupiańsk, na Łyman, jednocześnie atakują na Konstantynówkę, skupiają się w rejonie Pokrowska, ale mamy też do czynienia z rosyjską ofensywą w kierunku Zaporoża od wschodu, gdzie w ciągu ostatniego roku Rosjanie przesunęli się tam o około 75 kilometrów, a jak na warunki tej wojny są to duże rosyjskie postępy. Jeżeli chodzi o samo znaczenie Pokrowska, to stanie się on dla Rosjan istotną bazą logistyczną i na własnym zapleczu, w oparciu o które Rosjanie będą koncentrować się do dalszych działań. Podstawowymi celami rosyjskich działań ofensywnych w najbliższej przyszłości staną się kolejne ukraińskie miasta w Donbasie, już na północ od i na zachód od Pokrowska, czyli będzie to Konstantynówka, do której Rosjanie już dotarli i która prawdopodobnie będzie pierwszym celem rosyjskim po zajęciu aglomeracji pokrowskiej. Następnie należy spodziewać się lub też symultanicznie w tym samym czasie rosyjskich ataków w kierunku Druszkiwki i Dobropola. Te działania Rosjanie już podejmowali w okolicach września, one zostały przez Ukraińców powstrzymane, ale kosztem tego, że w chwili obecnej Ukraińcy tracą aglomerację pokrowską.
Jak zatem wygląda sytuacja Ukrainy przed nadchodzącą zimą? Tej zimy to zawsze był jeden z najtrudniejszych momentów tej wojny ze względu na ataki na infrastrukturę, które utrudniają życie ukraińskim cywilom. Jak Ukraina, tak patrząc już z szerszego obrazka, a nie na tylko sytuację w rejonie Pokrowska, wygląda przed tą nadchodzącą zimą i czy może myśleć spokojnie o wiośnie 2026 roku? W tym sensie spokojnie, że ten konflikt dalej będzie się toczył i będzie się toczył w podobnie, no jednak powolnym tempie, jeżeli chodzi o rosyjskie postępy, jak to miało miejsce do tej pory.
Wracając do tego wątku wojny na wyczerpanie, pamiętajmy, że w pewnym momencie jedna lub druga strona może po prostu pęknąć. W chwili obecnej widzimy takie mikroskopijne pęknięcia w ukraińskich siłach zbrojnych na wybranych kierunkach, gdzie Rosjanie skutecznie prowadzą działania infiltracyjne i osiągają duże sukcesy terenowe przy niezbyt dużym zaangażowaniu własnych sił i przy stosunkowo niewielkich stratach. Jest to spowodowane tym, że Ukraińcom brakuje ludzi do obrony, a obrona oparta na dronach w niektórych rejonach po prostu się nie sprawdza. Natomiast jeżeli chodzi o takie szersze ujęcie, to należy spodziewać się pełnej, trwałej rosyjskiej operacji ofensywnej na wszystkich kierunkach, o których mówiliśmy do tej pory, a być może Rosjanie przeprowadzą również uderzenie na dodatkowych kierunkach w charakterze pomocniczym bądź też wyłącznie wiążącym ukraińskie siły zbrojne. Nie powinniśmy spodziewać się i tego już raczej nie spodziewają się również Ukraińcy tego, by Ukraina mogła odzyskać w tej wojnie jeszcze inicjatywę i przejść do własnych działań zaczepnych, a tym bardziej ofensywnych, nie mówiąc już o odzyskaniu inicjatywy w wymiarze rozpoczęcia ponownie działań manewrowych, bo to po prostu jest w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej roku 2025 po obu stronach niemożliwe ze względu na umasowienie dronów, które zabijają jakikolwiek manewr na całej linii frontu. Jeżeli chodzi o ten aspekt uderzeń rosyjskich na ukraińską infrastrukturę, to tu widać wyraźnie, że ten trend jest przez Rosjan utrzymywany. Rosjanie w tym roku rozpoczęli te działania wcześniej niż w latach poprzednich, bo tak naprawdę obserwujemy regularne rosyjskie uderzenia na ukraińską infrastrukturę energetyczną, gazową, ciepłowniczą już od września, jeżeli nie od końca sierpnia, i te ataki w porównaniu do tego, co miało miejsce w roku 2024-2023, trzeba to przyznać boleśnie, są po prostu skuteczniejsze. I Ukraińcy mają poważne problemy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie własnego terytorium, przede wszystkim tych obwodów przygranicznych, gdzie przerwy w dostawach energii elektrycznej są najpoważniejsze. Oczywiście Ukraińcy świadomi tego, że nie są w stanie odzyskać inicjatywy na froncie, świadomi tego, że nie są w stanie też tak skutecznie bronić własnego terytorium przed rosyjskimi uderzeniami powietrznymi, no bo brakuje systemów obrony przeciwlotniczej. Rosjanie też zmodernizowali własny arsenał, zmienili taktyki prowadzenia działań, atakują te ukraińskie obwody, które są mniej skutecznie bronione, gdzie nie mamy chociażby do czynienia z systemami Patriot, więc tam te ataki pociskami balistycznymi są skuteczniejsze. No ale Ukraińcy zdecydowali się na kontynuację tego trendu uderzeń na rosyjskim dalekim zapleczu przy użyciu własnych środków napadu powietrznego, czyli przede wszystkim dronów dalekiego zasięgu, i stąd mamy te regularne, kilka razy w tygodniu powtarzające się ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, rosyjskie elektrociepłownie, podstacje energetyczne, czyli część z tych celów, które Rosjanie atakują od roku 2022. Natomiast biorąc pod uwagę potencjał obu stron, no trudno spodziewać się tego, by Ukraińcy byli w stanie tutaj dorównać rosyjskim możliwościom. Natomiast nie ulega wątpliwości, że z perspektywy rosyjskiej te ukraińskie działania są po prostu bardzo kosztowne dla Rosji. Nadal nie uważam, by to w jakikolwiek sposób skłoniło Władimira Putina, czy też szerzej rosyjskich decydentów politycznych i wojskowych, do tego, aby usiąść do stołu negocjacyjnego i pójść w kierunku rozejmu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Rosjanie odnotowują wymierne sukcesy na froncie i wyraźnie widać jakieś oznaki ukraińskiego załamania. No, chociażby przecież wspomnieć należy o tych najświeższych danych dotyczących skali dezercji i samowolnego opuszczania jednostek przez ukraińskich żołnierzy, gdzie w październiku ta liczba ukraińskich żołnierzy, którzy opuścili jednostkę, była największa od początku wojny. Ponad 21 tysięcy ukraińskich mężczyzn opuściło samowolnie jednostki wojskowe. Część z nich być może wróci do jednostek, część nie. Pojawiają się też spekulacje co do tego, czy Ukraińcy w ten sposób po prostu nie próbują ukrywać własnych strat, jeżeli chodzi o zabitych, więc pojawiają się sugestie, że być może wśród tej liczby dezerterów i samowolek są tak naprawdę żołnierze, którzy polegli przynajmniej w części. Nie sposób tego potwierdzić, jest to jednak całkowicie możliwe. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie trendy, Rosjanie będą w moim przekonaniu tę wojnę kontynuować przy rzeczywiście poważnych stratach dla własnej gospodarki. Tu w jakimś wymiarze też te najnowsze amerykańskie sankcje nałożone na Federację Rosyjską też są kosztem dodatkowym dla Moskwy, ale nic nie wskazuje na to, by jakiekolwiek działania, czy to ukraińskie, czy amerykańskie, doprowadziły do tego, by Moskwa zdecydowała się na zawieszenie broni, czy też trwały pokój z Ukrainą. Więc wobec tego powinniśmy spodziewać się dalszych działań wojennych również w roku 2026. I biorąc pod uwagę obecne trendy, ta wiosna raczej nie powinna napawać Ukraińców optymizmem.
Z tym dość pesymistycznym obrazem rzeczywistości Michał Nowak, analityk i publicysta z portalu Nowy Ład, za tą rozmowę bardzo dziękuję.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
Wracamy do Stanów Zjednoczonych, bo tam decyduje się bardzo ważna kwestia. Czy cła, które Donald Trump nałożył na niemal wszystkie państwa świata, są w ogóle legalne? Sądy niższych instancji miały poważne wątpliwości. Chodzi o fakt, że podczas tak zwanego Dnia Wyzwolenia oraz później prezydent nakładał cła, powołując się na specjalne uprawnienia prezydenta w sytuacjach wyjątkowych, i w ten sposób obchodził amerykańskie przepisy, które generalnie przyznają prawo nakładania ceł Kongresowi. Sądy uznały, że Donald Trump dokonał nadinterpretacji przepisu o specjalnych uprawnieniach i nakazały cła wycofać, ale te na razie zostały podtrzymane przez Sąd Najwyższy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. W tym tygodniu sędziowie Sądu Najwyższego wysłuchali argumentów stron, no i można było odnieść wrażenie, że większość z nich jest jednak sceptyczna w stosunku do argumentów wysuwanych przez rząd. Gdyby Sąd Najwyższy zadecydował o obaleniu ceł, administracja byłaby zmuszona nie tylko do ich wycofania, ale także do zwrotu pobranych już opłat. Tu trzeba jednak podkreślić, że ta tocząca się sprawa nie dotyczy tak zwanych ceł sektorowych, na przykład na stali i aluminium, czy części samochodowe, ponieważ zostały one nałożone na podstawie innych przepisów.
To jest Przegląd Zagraniczny w radiu RMF24.
Miesiąc po wyborach Czesi mają nową koalicję rządzącą. Przypomnijmy, tamte wybory były wielkim sukcesem partii ANO, oligarchy Andrija Babisza. Sukces jednak był zbyt mały, by pozwolić temu ugrupować ugrupowaniu na samodzielne rządy, w związku z tym, że wiele innych partii wykluczyło współpracę z prawicową populistyczną ANO, to do nowej koalicji mogły wejść tylko bardzo wybrane ugrupowania. Jej skład nie był sekretem, wszyscy takiego właśnie kształtu się spodziewali, ale teraz on stał się faktem. Do ANO dołączają skrajnie prawicowa Wolność i Demokracja Bezpośrednia oraz eurosceptyczna Kierowcy dla siebie. Plany tej nowej koalicji najprawdopodobniej będą zakładały bardziej asertywną politykę wobec Unii Europejskiej, być może także ograniczenie pomocy dla Ukrainy czy zmiany w zakresie polityki klimatycznej.